Polski publicysta, eseista, historyk sztuki, pisarz od początku lat 80. mieszkających w Paryżu, Piotr Witt. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie redaktorze, jest pan jednym z najukochańszych głosów radiowych w Polsce, ale ja pomyślałam sobie, że nigdy nie miałam okazji, żeby zapytać się tak nie o to, co się dzieje w Paryżu, choć przed audycją pan powiedział, że poprosił, żebyśmy porozmawiali o tym, co w Paryżu, więc o tym Paryżu też porozmawiam, ale nigdy nie mieliśmy okazji porozmawiać o panu. I to jest taki wyjątkowy moment w historii naszej audycji. Ale zacznijmy od tego, co pan chyba, to jest najbliższe naszym słuchaczom i panu. Co się dzieje w Paryżu?
No więc właśnie, Paryż żyje teraz wyborami samorządowymi, które się jeszcze właściwie nie zakończyły. To znaczy z tych prowincjonalnych, odległych miejscowości wciąż jeszcze spływają wyniki, które nie mają żadnego wpływu ani na sytuację polityczną w regionach, ani tym bardziej w kraju. No ale to się, prawda, jeszcze trwa i w związku z czym media i słuchacze i czytelnicy są zainteresowani sprawami. Tak, dla mnie najważniejszą sprawą tutaj jest oczywiście Paryż, w którym mieszkam i żyję od prawie już 50 lat, bez mała. Ale także, nie tylko ze względów osobistych, ale także ze względów politycznych francuskich. Paryż ma bardzo specjalny status. Jest zarazem i stolicą, i największym miastem, i region, i departamentem. Więc wybory mera Paryża to są wybory zarazem zarządcy departamentu paryskiego, ponieważ Île-de-France jest najbogatszym regionem Francji, no można sobie wyobrazić. A poza tym Francja w przeciwieństwie do Polski, w przeciwieństwie do Niemiec, Francja, Republika Francuska odziedziczyła tradycję monarchii absolutnej. Francja, jak wiemy, jest rządzona przez jednego człowieka, który się nazywa Emmanuel Macron. Wszystko inne, parlament i tak dalej, to są dodatki do urzędu prezydenckiego. We Francji do dzisiaj, w Republice Francuskiej, która się zaczęła w roku 1878, obecna, dzisiaj mamy, prawda, Piątą Republikę, wtedy to była pierwsza, skutkiem głosowania parlamentu w 1878 roku, za tym, czy Francuzi będą chcieli monarchię, czy będą chcieli republikę. No jednym głosem przegłosowano republikę i mamy do dzisiaj tego skutki. Ale Sąd Najwyższy w Republice mieści się w Wersalu. To jest Trybunal d'Appellation, ten Trybunał Apelacyjny, Sąd Apelacyjny, który jest najwyższą instancją sądowniczą odziedziczoną bezpośrednio po monarchii. Odziedziczoną łącznie z adresem. Aczkolwiek adres Pałacu Wersalskiego, no to jest rzecz bardzo mało znana na świecie. Adres Pałacu Wersalskiego to jest Avenue Roosevelt numer 8. To jest symboliczne dosyć.
Bardzo. A to sięgnijmy teraz, bo Paryż, powiedział pan historię w skrócie.
Przepraszam, jeszcze dodam tylko, że w Paryżu merem został socjalista. Francuzi są nieuleczalni. Już był socjalista Delanoë, potem była socjalistka, która właśnie odeszła, Anne Hidalgo. Paryżanie byli niezadowoleni z Delanoë, więc wybrali następną socjalistkę, Hidalgo. Byli bardzo niezadowoleni z Hidalgo, więc wybrali następnego socjalistę. Są nieuleczalni. No po prostu ten mit równości istniejący od końca XVIII wieku, mit równości, który wreszcie się zrealizować, wreszcie da się go uchwycić, wreszcie wszyscy ludzie będą tacy sami. No, mamy teraz 1800 fortun we Francji powyżej 100 milionów euro, masę miliarderów i tak dalej. No dobrze, to jest tyle.
Zostawmy już na chwilę ten Paryż, porzućmy Paryż i przenieśmy się na krakowskie przedmieście, gdzie mieści się Radio Wnet, z którym pan jest związany od epoki już, chyba trzeba tak powiedzieć, że to jest...
Tak, od czasu, kiedy radio mieściło się jeszcze na ulicy na Walei Róż, prawda?
Tak, to była Koszykowa, ale to już jest też epoka. Ale ja chciałabym w imieniu słuchaczy zapytać o kilka szczegółów z pana życia. Kim był mały Piotr Wit? Jakie były marzenia Piotra Wita? I czy już wtedy pan wiedział, panie redaktorze, jakie będą przyszłe losy pana? Czy pan myślał o tym, że będzie pan dziennikarzem?
No, proszę pani, mały to ja chciałem być strażakiem, bo oni mają takie lśniące hełmy. Potem akrobatę. Wie pani, że ja spędziłem dzieciństwo niedaleko stąd, to najwcześniejsze dzieciństwo, przy ulicy Kopernika w szpitalu. Przy ulicy Kopernika, jako bardzo zdrowy pacjent. Bo mianowicie mój wuj był dyrektorem tego szpitala od 1936 roku aż do swojej śmierci, profesor Stankiewicz. A oni mieszkali tutaj też obok. To była kamienica na rogu ulicy Fosza i Trębackiej. Bardzo duża, bardzo piękna kamienica, z której nie ma żadnego śladu. Pierwsze bomby, które spadły na Warszawę 6 września, spaliły zamek i spaliły te ich kamienice, także oni przenieśli się do domku dozorcy pana Jana razem ze mną, bo już byłem na świecie, aczkolwiek jeszcze nieświadomy, prawda, i z moją babcią i z nianią, i tam mieszkaliśmy w tym domku ogrodnika i tam nawet już wróciłem, potem jeszcze były inne adresy, ale tam wróciłem przed powstaniem. Bardzo przyjaźniłem się z synem dozorcy, który był moim rówieśnikiem. I myśmy mieli takie bombki ołowiane, w które wkładało się kapiszon. Mieliśmy wtedy po 4, po 5 lat, więc tacy chłopcy duzi.
Duzi, 4, 5 lat.
No tak, rzucaliśmy te bombki i one robiły dużo huku. Prawda? No a potem, a obok spadały te prawdziwe
bomby.
To jakoś nikt nam tych bombek nie odbierał. Mam takie zdjęcie razem z Jasiem zrobione na tle szpitalika. Myśmy zawsze nazywali go szpitalik. Na tle szpitalika, z którego już część tynków odpadła. Więc szpitalik też był, prawda? Mój wujek był uprzedzony przez dowództwo AK, jak też i myślę dyrektorzy innych warszawskich szpitali, i ewakuował szpital na czas powstania na Bukowinę Tatrzańską. Nie, przepraszam, to było nawet już po powstaniu. Na Bukowinę, kiedy Niemcy, prawda, nakazali ludności Warszawy opuścić Warszawę. No tak, jakie były moje marzenia? Nie, więc ja chciałem napisać powieść. Jak już nauczyłem się pisać, to chciałem napisać powieść, ale myśmy mieli zeszyty w kratkę, nie było wtedy
linii.
Zeszytów w linii. I chciałem, żeby ta powieść zmieściła się w tej kratce. No, takie dziecinne marzenia. Moja babcia, bardzo surowa osoba, bo ona urodziła się jako z wyznaniem Herrnhut, czyli bracia czescy. To jest bardzo surowa odmiana protestantyzmu, który obywa się bez ceremonii, bez rytuału, natomiast ma bardzo surowe zasady moralne. Babcia Karszowa była osobą surową i nauczyła mnie czytać w wieku 4,5 roku. No więc już czytałem, czytałem gazety, które były rozłożone w kuchni po umyciu podłogi i tam wiele rzeczy, nawet niektóre sprawy zapamiętałem stamtąd. No, potem jak mówię, no chciałem napisać powieść, potem moim marzeniem było, żeby znaleźć się na bezludnej wyspie, to pod wpływem Werna prawdopodobnie i nawet miałem taki atlas po niemiecki, w którym sobie tą wyspę zaznaczyłem. No takie dziecinne marzenie. Nie, no ale to nie ma co, prawda, o tym mówić. No tak, do dziennikarstwa to ja trafiłem później, do dziennikarstwa, do...
Najpierw była historia sztuki.
Historia sztuki, więc proszę pani, ja zostałem właściwie historykiem sztuki z dokumentem. Mhm. Już zostałem dopiero w Paryżu i to zupełnie przypadkiem, bo było tak, że miałem okazję dużo rozmawiać z panem Danielem Alków, który był dyrektorem działu sztuki zdobniczej Luwru. Mhm. I pan Alków między innymi pokazywał mi te klejnoty, mnie i doktorowi Mai.
Te
klejnoty koronne, które zostały ukradzione. Pokazywał, że one leżą w gablotach, na takich poduszkach, w gablotach, które specjalnie były zrobione dla nich. Przy najmniejszej próbie agresji takiej gabloty one chowały się w rodzaj kasy pancernej i były już absolutnie niedostępne. No, potem nowa dyrekcja chciała zmienić i zmieniła i już one znalazły się w zwyczajnych gablotach i tak
aż
dalej.
Są bardzo dostępne.
No tak, ale właśnie skutkiem tych rozmów długich z panem Danielem Alków, który był historykiem sztuki genialnym moim zdaniem, bo miał pamięć wzrokową fenomenalną. O każdym z tych przedmiotów podległych jego zarządowi dyrektora sztuki zdobniczej wiedział wszystko, o każdym szczególe tego przedmiotu. To nie tylko jego historia, ale przedmiot. No i od pewnego dnia mi powiedział: proszę pana, ale dlaczego pan do nas nie należy? No do nas czy do kogo? No do Stowarzyszenia Historyków Sztuki Francuskiej. Ja mówię, no nikt mi tego nie proponował. No to niech, przecież musi pan należeć, to proszę bardzo. I moimi członkami wprowadzającymi były dwie osoby, to znaczy on sam, który był prezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki Francuskiej, i Jacques Foucard, który był dyrektorem zbiorów grafiki i rysunku.
Wspaniale.
No więc zostałem przez nich wprowadzony. Zachowałem legitymację przez okres 6 lat. Nie mogłem potem uczestniczyć w tych zebraniach. No, ale wcześniej sprawa historii sztuki zaczęła się od tego, że moje wujostwo już i w domu także, no moje wujostwo mieli bardzo piękne, stare rzeczy, o których moja ciocia mi opowiadała, wujostwo Stankiewiczowie. W domu też było trochę starych obrazów, starego malarstwa, trochę starych mebli. I siłą rzeczy ja się tego wszystkiego dowiadywałem. Między innymi wuj, który przeżył moją ciotkę, zapisał to wszystko narodowi polskiemu za pośrednictwem Muzeum Historycznego w Warszawie. Między najcenniejszą rzeczą wśród tych wszystkich przedmiotów był portret, dlatego ja chcę o tym mówić. Był portret Izabeli Ogińskiej, więc żony Michała Kleofasa, żony twórcy hymnu narodowego, pierwszego hymnu narodowego, malowany przez Virgée Lebrun, największą z kobiet malujących, malarkę nadworną Marii Antoniny, prawda, niedawno Grand Palais w Paryżu zrobił jej wystawę retrospektywną, ogromną. I ten portret Izabeli Ogińskiej właśnie także testamentem został zapisany narodowi. Tego portretu już nie ma. W Muzeum Historycznym został zastąpiony przez kopię nową.
A dlaczego go nie ma?
A to jest portret, no, został ukradziony, został zastąpiony przez nową kopię. To znaczy nie ukradziony, zastąpiony. Kiedy? Nikt tego nie wie i nikt nie chce wiedzieć. Co ważniejsze, nikt nie chce wiedzieć, nie, kiedy to było. Proszę pani, a to jest portret, który ma...
Panie redaktorze, bo to jest portret, który rozumiem, że był w mieniu miasta historycznego.
Parę milionów dolarów, rozumiem, między innymi.
Tak, zdaję sobie sprawę. Tylko, że rozumiem, że wuj umarł po wojnie. Czyli
wuj umarł w 60 roku.
I to już było w posiadaniu muzeum miasta...
Po jego śmierci... Po jego śmierci cała ta masa spadkowa, która składała się z dzieł sztuki, została opisana przez dwóch specjalistów. Tadeusza Wierzejskiego, antykwariusza jeszcze lwowskiego, o ogromnym doświadczeniu, i profesora Jerzego Sienkiewicza, specjalisty od malarstwa. Została opisana i w ten sposób, prawda, przetransportowana do Muzeum Historycznego, a potem na temat tego obrazu napisał profesor Andrzej Ryszkiewicz, najlepszy polski specjalista od malarstwa francuskiego, napisał duży esej o portretach polskich Virgée Lebrun, między innymi duży artykuł, dużą część tego artykułu poświęcił temu portretowi, no, który oczywiście oglądał i tak dalej, opisał go w detalach, a to jest portret, który miał swoją literaturę już bardzo dawno. Był w 1925 roku reprodukowany i opisany przez Jerzego Mycielskiego i Wasylewskiego w ich monografii Portrety Polskie Pań Wytwornych. Całą historię miał. No, tak się stało. Tak.
Czyli ktoś ukradł ten portret, podmienił, powiesił kopię, czyli to było świadome działanie i teraz w muzeum możemy obejrzeć tylko zastąpiony portret.
No to było, proszę pani, to było świadome działanie.
Ale złożyli
działanie
państwo doniesienie do prokuratury?
To było świadome działanie, świadome współdziałanie, bo przecież ten obraz został oddany do konserwacji. Ja się pod nim wychowywałem, ja wiem, że żadnej konserwacji nie wymagał. Ale ponieważ konserwatorów jest bardzo dużo i każdy chce żyć, no więc robi się te konserwacje i niszczy się masowo na całym świecie, we wszystkich muzeach. No, wszystko jedno. Został oddany do konserwacji, no potem odebrany do konserwacji. Ja mieszkałem na Starym Mieście i ja chciałem ten obraz zobaczyć, no po prostu ze względów sentymentalnych. Nigdy nie mogłem, bo on zawsze albo był do konserwacji, albo woźna nie miała klucza od sali. No, coś było dziwnego. Dobrze, ale już...
Zostawmy obraz.
Zostawmy tą sprawę. Dziwi mnie, że Ministerstwo Kultury, w którym jest dział rewindykacji, i ten dział rewindykacji zajmuje się, interesuje się polskimi dziełami sztuki sprzedanymi gdzieś na aukcji w Rio de Janeiro, że nie interesuje się tą kradzieżą.
Może oni nie wiedzą.
Oni doskonale wiedzą, bo ja o tym pisałem w Kurierze kilka lat temu.
Tak.
Mówiłem o tym w radiu i wszędzie, gdzie można. No, w tym samym eseju profesor Ryszkiewicz, to teraz przypomniałem sobie, cytuje mnie jako źródło, opisując portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w tak zwanym stroju Henryka IV, który ja zidentyfikowałem jako strój masoński po prostu.
Tak.
Zrobiłem to na łamach sztuki, gdzie redagowałem dział sztuki dawnej od roku 1974, to znaczy od zerowego numeru powstania czasopisma Sztuka, aż do jego zamknięcia w czasie stanu wojennego. No więc tam napisałem duży esej o tym portrecie i profesor Ryszkiewicz go zacytował. No więc właśnie, praca w sztuce od 1974 roku była dla mnie okazją do nauczenia się historii sztuki, bo pisałem o sztuce dawnej, pisałem głównie o sztuce francuskiej XVIII wieku, ale nie tylko. Między innymi no, ten portret to też jest kawałek sztuki francuskiej, portret Stanisława Augusta, bo malowany przez Wierze Lebre, jeden z najpiękniejszych jej portretów, najciekawszych. Przez te 7 lat pisałem z numeru na numer. Redakcja była bardzo specjalna i no, moim redaktorem naczelnym był Krzysztof Kostyrko, znany działacz polityczny, działacz partii, później sekretarz Komitetu Centralnego do Spraw Kultury, ale zarazem doktor filozofii, bardzo wykształcony i człowiek bardzo taktowny i któremu co więcej podobało się to, co ja piszę. Więc w związku z czym zostawiał mi całkowicie wolną rękę i ja z numeru na numer mogłem pisać i prowadzić studia do tego, o czym piszę akurat. No, była to bardzo wygodna sytuacja. No więc taka jest moja przygoda z historią sztuki, co mi potem pomogło w Paryżu. Bo no, zdawałem sobie sprawę z tego, że jako dziennikarz nie mam tam żadnej szansy. Zresztą byłem na takim kursie, Francuzi zrobili kurs dla polskich dziennikarzy, którzy tam się znaleźli, dla Polaków, którzy tam się znaleźli, kurs dziennikarski. Ja byłem wytypowany do telewizji, ale to wszystko była zupełna fikcja, bo ja z moim akcentem, no, nawet gdybym mówił po francusku jak sam generał de Gaulle, to z moim akcentem nigdy bym w żadnej telewizji
ale,
nie mógł.
Ale ta decyzja o wyjeździe, kiedy zapadła? Dlaczego
właśnie,
zapadła?
Proszę pani, no tak, decyzja o wyjeździe zapadła w momencie, kiedy przyszła na świat nasza córka, i ona urodziła się w dzień świętego Józefa, to znaczy 19 marca 1981 roku. No to 81 rok, już strajki, już... ja byłem bardzo podejrzliwy w stosunku do... w stosunku do Solidarności, która wtedy powstała.
A dlaczego?
A właśnie powiem pani dlaczego. No bo byłem doświadczony już, bo ja już przeżyłem rok 56. Poza tym mnie interesowały mechanizmy polityczne. Interesowało mnie bardzo, jak to się dzieje, że nagle spontanicznie powstaje jakiś ruch. I kiedy ja zobaczyłem, że spontanicznie na scenę Teatru Narodowego wchodzi członek Komitetu Centralnego, Adam Hanuszkiewicz, nazywany scenicznym żużlowcem od czasu jego...
Balladynę.
Tak, że bardzo wielkim przeciwnikiem ustroju okazuje się właśnie Adam Hanuszkiewicz, że Cezary Leżeński, naczelny redaktor Kuriera Polskiego, jest innym, prawda, przeciwnikiem ustroju. Ja nagle zobaczyłem dookoła siebie, no Michał Jagiełło, z którym ja się przyjaźniłem, bo go uczyłem jeździć na nartach, kiedy on jeszcze był na studiach polonistyki i byliśmy razem w Zakopanem. No on potem już jeździł lepiej ode mnie i był, tak, i był... sekretarzem partii, no i on nagle mówi, wiesz, ja oddałem legitymację partyjną. A jako chyba jako jeden z ostatnich. Ja mówię, no ja nic nie oddałem, bo ja nie miałem. Nie miałem co oddawać. No więc zobaczyłem, że ludzie, o których wiedziałem, że są notorycznymi agentami służb specjalnych, nagle stali się przeciwnikami
systemu.
Ustroju, systemu. Oczywiście to był system, który był fatalny dla Polski, dla kraju, dla obywateli polskich, dla mieszkańców, dla ludzi. Fatalny, prowadzący do niczego, wyniszczający, ogłupiający. No dobrze, ale ja widzę, kto go atakuje, kto go zamierza zmieniać, prawda? Więc ja widziałem, nie wiedziałem, czym to się skończy. Aczkolwiek, kiedy Jagielski z Wałęsą podpisywali porozumienie w Szczecinie, ja to oglądałem na monitorze w telewizji, miałem łzy w oczach, jak wszyscy. No, a potem jeszcze był jeden, proszę pani, powód, o którym nigdy nie mówiłem, bo właściwie nie mogłem mówić, bo nikt by mi nie uwierzył nawet. Wtedy byłem w telewizji i wcale nie uważałem, że należy telewizję opuścić. Sądziłem przeciwnie, że należy mówić i robić to, co się, to na co ma się ochotę. Nie zgadzać się na narzucone formy, tak jak to robiłem przez całe moje życie, ale nie ma co robić takich demonstracji. No, Holoubek, prawda, sekretarz Komitetu Centralnego, no straszny wróg reżimu i tak. Wszyscy inni. I kiedyś widzę, że koledzy w telewizji, no nagle oni wszyscy tam się gromadzą w sąsiednim pokoju zaciemnionym, gdzie są monitory i coś oglądają. No to ja też tam poszedłem, żeby oglądać i okazało się, że wszędzie, gdzie ma być w najgłębszej tajemnicy urządzone zebranie Solidarności Prowincjonalnej, wcześniej zainstalowane są kamery i obraz przychodzi do telewizji, ale nie jest emitowany na kraj, tylko tam się schodzi. I co pewien czas ukazuje się strajfa na tym, czerwona, z białym napisem dużym, cyrylicą, Отправляют в Москву.
Nie.
Tak.
Naprawdę?
Naprawdę. Jeżeli żyją ludzie z tamtych czasów, to może pani to wiedzieć. I moim kolegą był Henio Suchar. Zobaczysz, że ja mówię, Heniu, o co tu chodzi? Co to jest? A on mówi, no to jak to? Ty nie wiesz, przecież to idzie przez ambasadę radziecką i tam ambasador właśnie włącza tę strajfę z widokiem, z materiałem, który chce, żeby posłać do Moskwy, żeby tam nie przeciążać im głowy, prawda, tylko żeby oni tam byli dokładnie poinformowani. No ja już wtedy wiedziałem, aha, i jeden taki obraz utkwił mi w pamięci, to było zebranie Solidarności bodaj w Bydgoszczy, a może się mylę, ale w każdym razie zebranie komórki Solidarności i nagle wpada milicja, czy ZOMO, przez wywalone drzwi i bije i słychać krzyk. A mówili, że mają nie bić. No pomyślałem sobie, to już wszystko będzie się odbywać beze mnie, a zwłaszcza chodziło mi o córkę. Ja bardzo chciałem mieć dzieci. To no, jakiś instynkt działający, pani, która ma troje dzieci, chyba mnie dobrze rozumie, tak, że przychodzi moment w życiu człowieka, mężczyzny także, że nie może się obejść. I nie chciałem, żeby ta Zosia mała żeby przeżywała to, co ja musiałem przeżyć. Bo wie pani, jak ja poszedłem do szkoły, to myśmy śpiewali przed lekcjami, kiedy ranne wstają zorze. Ale bardzo prędko to się zmieniło i potem musieliśmy śpiewać przed lekcjami, to po rosyjsku pieśnia o radinie. I ja drugiej takiej strony nie znaju, gdzie tak wolno dyszy człowiek. Czyli ja nie znam innego takiego kraju, gdzie człowiek oddycha taką wolnością. No i ja nie chciałem, żeby ona mogła poznać, żeby musiała poznać kraj, gdzie człowiek oddycha taką wolnością, a wtedy nie było wiadomo,
co się
przecież w jakim kierunku to pójdzie i ja tego nie wiedziałem. Domyślałem się tylko, że nie pójdzie w dobrym kierunku, bo skoro odprawiałem w Moskwę, no to chyba nie pójdzie w dobrym kierunku. I wtedy no, moja żona dostała wcześniej stypendium francuskie. Ona jest bibliotekarką z Uniwersytetu Warszawskiego, to znaczy Wydział Historii, prawda, ze specjalizacją w bibliotekonomii. Dostała stypendium francuskie do Biblioteki Narodowej Paryskiej. To było odkładane ze względu na wprowadzenie stanu wojennego, następnie ze względu, wcześniej ze względu na narodziny Zosi, no ale w końcu doszło do tego. W końcu ją wypuścili, ona tam się rozchorowała. No i ja dostałem ze szpitala wezwanie, potem to trwało. To wezwanie ze szpitala przyszło 26 czerwca, a ja dostałem paszport 16 lipca. 17 lipca siedziałem w samolocie w pierwszej klasie, bo nie było drugiej i tak. No i tam. Potem była sprawa wyciągnięcia córki z Polski. I w rezultacie pomogli mi koledzy dziennikarze z wielkiego dziennika Le Figaro, do których się udałem o pomoc. Oni zamieścili duży reportaż pod tytułem Monsieur Jaruzelski, rendez-vous notre petite Zosia. Panie Jaruzelski, niech pan nam odda naszą małą Zosię. I to zamieścili w dodatku tygodniowym do Figaro, takim, prawda, naglansowanym papierze w formie zeszytu osobnego. To była złota epoka prasy i ten dodatek do Figaro, Figaro Magazin wychodził w nakładzie 1 200 000 egzemplarzy.
A czytelnictwo było większe, bo ludzie czytali w domach, czytało kilka osób te
naturalnie,
same.
Więc siła rażenia...
Był ogromny.
Ogromne. To dotarło do Filipa Gu, księdza salezjanina, no ale taki salezjanin, który przepływał rano na basenie 6 kilometrów, a poruszał się tylko motorem BMW 750. No taki salezjanin krzepki raczej, który organizował pomoc dla Polski humanitarną jako dyrektor ogromnego liceum, prywatnego liceum
w Paryżu.
W Rueil-Malmaison, no, prawda, odległa dzielnica Paryża, przedmieście Paryża. Organizował pomoc humanitarną, czyli pomoc w postaci leków, przede wszystkim środków opatrunkowych i tak dalej, do tego wszystkiego, czego najbardziej w Polsce brakowało. To była pomoc bardzo skuteczna, bo on wyjechał chyba z 12 konwojem. To konwój, to były dwa sprzężone te, prawda, tir razem 36 ton. Wyjechał do Polski i z dziennikarzem Louis de Bossé obaj pojechali zawieźć te wszystkie środki opatrunkowe, ale i przywieźć moją Zosię. No i proszę pani, opowiadał mi potem, jak się to odbyło, prawda, że w Ministerstwie Kultury rozmawiał z nim, jak Filip Gu może trochę fantazjowo, ale w każdym razie powiedział, o, to pewnie był jakiś pułkownik NKWD, bo mówił doskonale po francusku. Nawet powiedział mi jego nazwisko, które mi wypadło z pamięci. I tamten mu mówi, no ale to jest przecież tutaj, ona dostała paszport służbowy, on wyjechał, prawda, są azylanci, oni wyparli się ludowej ojczyzny. No ale potem oni przyjechali do Paryża, do Warszawy 14 lipca rano. To był 83 rok. I prawda, przebrali się od razu i pobiegli do ambasady francuskiej, która wydawała święto, która wydawała przyjęcie z okazji święta narodowego. No i tam spotkali rozmaitych polskich bonzów. Filip Gu rozmawiał z Rakowskim i Rakowski mówi, no teraz już wprowadzamy całkowitą normalizację. On mówi, no jak to normalizację, skoro trzymacie Zosię na zakładnika małe dziecko. Jak to? Kto? Co? Jak? No nie, no to nie my, to jakiś zamy, głupi urzędnik. No. Dość, że ambasador francuski został na weekend w biurze, żeby wstemplować wizę dla dziadka Zosi, czy ojca mojej żony. Ona była u dziadków. To profesor Sawoniak, bibliograf i mówiący po francusku zresztą. No i dla Zosi, prawda, żeby wstępować wizę, no i oni pojechali do Paryża i byli 22 chyba, czy 21, już nie pamiętam, w Paryżu i tak Zosia przyjechała, no tak, czyli to się wszystko powiodło. No to jest historia.
Tak, ale Zosia, rozumiem, ma świadomość tego, jakim była ważnym dzieckiem do rodziców, to wiadomo, ale tutaj dla wolnego świata i ta cała operacja.
No tak, bo tam potem ukazały się jeszcze inne artykuły, a wie pani, w tym artykule ilustrowanym, a gdybym wiedział, że o tym rozmawiamy, to może bym znalazł, że w tym artykule ilustrowanym było zamieszczone jej zdjęcie. Mianowicie, kiedy ja już jechałem do Paryża, miałem wylecieć, poszedłem z nią do automatu w pasażu pod dworcem centralnym.
Był taki.
Był zainstalowany nowy angielski automat. Takiej jakości zdjęć nigdy już potem w żadnym automacie ani w Paryżu, ani w Londynie nie widziałem. No fantastyczny. Posadziłem ją sobie na kolanach i w momencie, kiedy tam się już zapaliło światło, ona podniosła ręce z krzykiem, bo przerażona, bo nie wiedziała, co się dzieje, w jakiejś komórce. Tak. Następnie ja siebie wyretuszowałem, to znaczy czarnym flamastrem zamalowałem, zostało tylko to dziecko
idealne do
wyciągające
ilustracji
ręce z krzykiem, prawda, z ciemności. No więc koledzy w Figaro byli zachwyceni. No to jest, prawda, idealnie fantastyczne. No i tam moje zdjęcie, prawda, z legitymacjami, prawda, Stowarzyszenie Dziennikarzy, no, to wszystko poszło. I potem jeszcze tak były artykuły o niej. Merem Rueil-Malmaison był wtedy polityk prawicowy, bardzo blisko związany z generałem de Gaulle'em wcześniej, który chciał z niej zrobić obywatela honorowego miasta Rueil-Malmaison. Potem były wybory, do tego nie doszło, potem wszyscy zapomnieli, jak to we Francji, no tak, prawda? I tak. No ona dzisiaj mieszka w Rueil-Malmaison. Do kościoła chodzi tam. Ma pewnie ze 6 dyplomów, łącznie z tymi najważniejszymi na świecie dyplomami z dziedziny ekonomii.
A mówi po polsku?
mówi po polsku bardzo dobrze. We Francji mówi trochę gorzej, ale jak przyjeżdża do Polski, mówi płynnie. Mówi po polsku bardzo dobrze i pisze bardzo dobrze. Dlaczego? Bo myśmy ją posłali do szkoły francusko-angielski, do szkoły dwujęzycznej. Notabene bardzo dobrej szkoły, bo myśmy nie mieli samochodu, nie kupiliśmy mieszkania, tylko wszystkie nasze dochody inwestowaliśmy w nasze dzieci. Najpierw w jedną córkę, potem kiedy przyszła na świat druga. No i ale dzięki temu, że nie mieliśmy samochodu, mieliśmy wolnych 30-40 tysięcy franków rocznie, za które mieliśmy doskonałe wakacje letnie i doskonałe wakacje zimowe. Oboje jeździmy na nartach, dzieci jeżdżą dużo lepiej od nas, wnuki też jeszcze lepiej. No więc tak to właśnie było. W tej szkoła dwujęzyczna Janin Manuel, ta sama, do której chodził Antony Blinken za czasów Bidena, prawda, minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, tylko że on chodził po to, żeby nauczyć się francuskiego, a moja córka chodziła, moje córki, bo obie przeszły przez tą szkołę, żeby nauczyć się angielskiego. No więc one mówią po angielsku jak Angloamerykanie, dlatego że miały profesorów Amerykanów. Także mówię, że ma te najwyższe dyplomy, znakomitą sytuację osobistą i
cieszymy się bardzo.
Zawodową, mąż, ale dwoje dzieci.
Teraz wróćmy, panie redaktorze, do pana. Radio Wolna Europa. Kiedy się pojawiła pierwsza szansa na współpracę? Jaka była atmosfera?
No, radio pojawiło się w połowie lat 80. Ja wtedy właściwie już mi się powodziło dobrze, bo handlowałem antykami, handlowałem obrazami z dużym powodzeniem, ponieważ w sztuce nauczyłem się
rozróżniać
historii sztuki. No, tak. No nie, nauczyłem się rozróżniać w domu, ale tak. I przemyślałem sprawę. Przede wszystkim przemyślałem i przestudiowałem sprawę. Także zdałem sobie prędko sprawę, że kiedy przeciwko mnie występuje ekspert francuski, to ja na temat sztuki francuskiej czasem wiem więcej od niego. I to mi przyniosło, i to nam przyniosło bardzo dużo, bardzo dużo. To właśnie, że wiedziałem lepiej. To zresztą tak. No więc już miałem sytuację właściwie bardzo dobrą, ale ja marzyłem o tym, żeby pisać, żeby, prawda, zamiast tego wyczekiwania na okazję, w Hotel Drouot i sprzedawania, żeby pisać. Poszedłem do, dowiedziałem się od Witka Zadrowskiego, dziennikarza radiowego z Warszawy, który został zaskoczony przez stan wojenny i został w Paryżu i wyrzucony z radia. Adresu Wolnej Europy, poszedłem tam, to jest Avenue Rap pod 22. No i tam trafiłem na Macieja Morawskiego. Tak się złożyło, że całe życie pracowałem z poznaniakami, bo w sztuce to byli poznaniacy. Maciej Morawski, poznaniak. On siebie nazywał dziennikarz informacyjny. Ja kiedyś go zapytałem, no słuchaj, ale co to znaczy dziennikarz informacyjny? On mówi, no wiesz, no to tak się pisze, bo trudno jest. No ja po prostu kupuję informacje od tych partyjnych, wiesz?
A to ładne.
No tak, ładne. No tak. I on kupował informacje, tak właśnie, od partyjnych. No i Maciej mnie tam wprowadził i bardzo tam mi zaproponowali, prawda, jakieś psy rozjechane przez pierwsze 2 czy 3 dni. Potem zaproponowali mi, żebym napisał komentarz do audycji Fakty, Wydarzenia, Opinie. Jakoś bardzo prędko. Ja ten komentarz pisałem przez cały dzień. A miałem go nagrać do wieczora, bo prawda, audycja tak. szła o 10 wieczór z Monachium. I co pewien czas dzwonił do mnie Andrzej Świdlicki i pytał, czy ja już zrobiłem, ja nie zrobiłem. W rezultacie zrobiłem, ale to nie poszło i chwała Bogu, bo to było bardzo niedobre. No ale właśnie potem wcale ze mną nie zerwali, tylko zaproponowali, żebym napisał następny. No następny już poszedł, potem już, a potem już, prawda, zaczęła się, potem zaczęła się rutyna. I te moje komentarze do audycji Fakty, Wydarzenia, Opinie, no to cała audycja radiowa, bo to 6-8 minut, 8 minut zwykle. Odbierał ode mnie ten Andrzej Świdlicki najczęściej. No więc myśmy się zaprzyjaźnili, nie widząc własnej twarzy, bo ja byłem stary przez telefon. Po zamknięciu polskiej sekcji Radia Wolna Europa, Andrzej Świdlicki ustalił się w Londynie i napisał znakomitą historię Radia Wolna Europa w dwutomach. To nie umiem powiedzieć, jakie to wydawnictwo wydało w Polsce, ale to bardzo dobrze wydane, z bardzo dobrymi indeksami, no i świetnie napisane, bo on miał dostęp do wszystkich archiwów, a powtórę rozumiał, co w tych archiwach jest napisane i umiał to spożytkować. Także to jest bardzo dobrze. No, historia, z której w ostatnich czasach już no, wychodzą rozmaite,
bo ja miałam
dziwne rzeczy.
Miałam okazję prowadzenia audycji rocznicowej z Sejmu kiedyś. No, i tam więc... później, jak sprawdziłam tych bohaterów mojej audycji, to właśnie wychodziły różne rozmaite rzeczy.
No, różne rozmaite. No, ostatni
ale mamy taką historię.
Ostatni dyrektor sekcji polskiej to był Mroczyk, który, jak dowiedziałem się od Andrzeja Świdlickiego, który zresztą napisał to w tej swojej książce, miał wspólne konto z generałem Czempińskim w banku. I to konto takie, że jakim wyprowadzili $1,000,000.
To oni nie protestowali.
Nie, oni tego nie zauważyli.
Tak, ja pamiętam tę historię.
No więc widzi pani, tak. Więc to dziwne takie rzeczy. No potem, tak. Ale ja byłem w Paryżu. Dyrekcja i redakcja sekcji w Monachium. No tutaj w Paryżu nieformalnie tą sekcją kierował Maciej Morawski, z którym się zaprzyjaźniłem później. No nie miałem na szczęście do czynienia z innymi, to znaczy nie byłem w samym środku, no bo jak to w takim niewielkim zespole istniejącym od lat, no dochodzi do rozmaitych intryg i kombinacji i prawda, nie, ja będzie to było oszczędzone. Nie miałem żadnej konkurencji właściwie, bo to tylko te moje komentarze szły. No, kiedyś wpadłem na pomysł, a to się odbywało tak, że nikt mi nie narzucał żadnego tematu. Jak we Wnecie.
Tak, to jest przyjemne.
Tylko, że kontakt był częstszy, bo rano telefonował do mnie mój dyrektor z Monachium, Leszek Gawlikowski, i mówił: no panie Piotrze, to o czym pan dzisiaj opowie? No ja mówiłem, o czym opowiem, i potem, prawda, pisałem komentarz i ten komentarz szedł na antenę. Ale wpadłem na pomysł taki, że powiedziałem w trakcie rozmowy, powiedziałem mu, że bardzo mi brakuje jednej rzeczy w radiu, mianowicie przeglądu prasy rannego francuskiej. A on mówi: wie pan, to doskonały pomysł, od jutra będzie pan to robił. No i ja...
Jak wobec, we Wnecie, to no też ja jest wobec, tak, jak ktoś
ja wobec
powie.
Tego musiałem wstawać teraz już o 5:30 rano. Znajomy kioskarz, jak tylko mu przywieźli prasę, no, prawda, rzucał mi te 3 dzienniki. Nie było wtedy internetu, nie było tych ułatwień ogromnych, no trzeba było mieć gazety. I o godzinie 7:32 lub 7:34 z przeglądem prasy byłem na antenie. I jakoś ten przegląd prasy się przyjął, także nikt nie miał do mnie pretensji ani zarzutów z tego powodu, no ale ja nie mogłem już sobie pozwolić na to, żeby iść do kina na godzinę 8 wieczorem, bo musiałem spać, żeby rano być przytomny. No i tak to się odbywało, także no, moja współpraca z Wolną Europą była bardzo dla mnie korzystna, wiele się nauczyłem nawet i z tego przeglądu prasy na temat geopolityki, z moich komentarzy wiele się nauczyłem na temat polityki i francuskiej, i amerykańskiej. To było z dużym pożytkiem. No a od czasu do czasu jeszcze wychodziłem na jakieś łowy antykwarskie i to tak się odbywało.
Jak się rozpoczęła współpraca, panie redaktorze, z Radiem Wnet?
Z Radiem Wnet. Proszę pani, chyba jednak to moja żona wszystko namotała.
Wspaniała kobieta, która się tak denerwuje i martwi o pana.
No niestety właśnie ona jest nerwowa. Gdzieś dowiedziała się, że jest taki pan Wojak, który ma swoją audycję radiową i że trzeba by, żebym ja się z nim porozumiał. No ja z nim się porozumiałem, mieliśmy rozmowę, całą rozmowę już radiową. Mhm. No ja już wtedy, prawda, byłem doświadczonym dziennikarzem radiowym. I potem okazało się, że Wojak jakoś się zwija, że jest Radio Wnet już obok.
Tak.
No i tak drogą osmozy. I zrobiłem chyba pierwszą kronikę. Krzysztof Skowroński, prawda, to usłyszał. I mówię, to proszę mi powiedzieć, co pan chciałby, żebym zmienił. A on mówi, nic. Jak to Krzysztof? Nic. No i tak zostało. I po czym okazało się, że te moje kroniki paryskie jakoś słuchacze i polubili.
Słuchacze Radia Wnet kochają pana kroniki. Tu ja, przepraszam, bo muszę o tym powiedzieć. To jest jedna z płyt, którą jedyny egzemplarz chyba, który gdzieś ja widzę, to pana żona miała w dłoni ten egzemplarz, zanim wchodziłam do studia. My mamy taki apel do państwa, bo ja nie wiem, czy państwo wiedzą. Chcielibyśmy wydać kolejne kroniki paryskie. Jeśli byłby jakiś mecenat, który by był zainteresowany współpracą przy kolejnych kronikach, to bylibyśmy bardzo zobowiązani. A myślę, że państwo czekają na te kroniki, bo takie skompilowane to w ogóle jest creme de la creme.
Tak, może by warto było wydać następne kroniki paryskie. Myślę o tym, że ostatnio podczas spotkania, podczas wieczora autorskiego w Łodzi, przyszedł do mnie między innymi starszy pan, niewidomy na jedno oko, i powiedział, proszę pana, no ja zawsze słucham we czwartki pana, ale no czasem zaśpię, czasem tak. Nie mogę, no żeby to dało się, proszę pana, inaczej posłuchać, bo to znika. No ja mówię, proszę pana, nie znika. Wszystko jest właśnie w internecie. Może pan to znaleźć? No tak, proszę
to
pana.
To jest trudniejsze.
To już jest trudniejsze. Więc gdyby dla tego starszego pana, którego nazwiska niestety, przyznaję się, nie zapamiętałem, no bo wtedy wiele osób no to by warto było może wydać, żeby słuchacze mogli sobie po raz w którym słuchać, albo jeżeli prawda, przegapią, jeżeli nie będą mogli posłuchać o określonej godzinie. Nie tylko dlatego. Ja sam czasami wracam do tych kronik, jak chcę zobaczyć, co stało się z pewnymi aktami, z pewnym przedmiotem dyskusji, debat geopolitycznych od tamtego czasu. I wracam do kroniki sprzed 8 czy 10 lat i nagle widzę, że wtedy mówiono coś zupełnie innego. Ci sami ludzie mówili na ten sam temat coś zupełnie innego.
I to ponieważ audycja ma swoje tempo i będziemy już zmierzać do finału, a jest tyle pytań, których ja nie mogłam zadać, bo czas nie jest z gumy, to takie pytania najważniejsze. Co to, panie redaktorze, oznacza być niezależnym?
Ha, właśnie. No, przede wszystkim, tak, no być sobie sterem, żeglarzem, okrętem, prawda? Marx twierdzi, właściwie Lenin, że wolność to jest uświadomiona konieczność, prawda? Że wystarczy zdać sobie sprawę z tego, że konieczność jest taka i taka i czuję się wtedy wolnym. Nie, no wolność to myślę w naszym zawodzie dziennikarzy, pisarzy, to jest swoboda wyrażania tego, na co ma się ochotę i w sposób, jaki ma się na to ochotę. Marcel Proust twierdził, że cenzura jest potrzebna jak pieprz w zupie. Jest potrzebna autocenzura, pewna, ale w bardzo określonych granicach. No, zresztą obyczaj wchodzi w krew i jeżeli się człowiek przyzwyczai do wyrażania się w pewien określony sposób, no potem już nawet nie ma ochoty wyrażać się w żaden inny. Czasem to nawet jest krępujące, ale właśnie to jest rzecz wspaniała, bo ja studiowałem filozofię, studiowałem przez 5 lat, nie zrobiłem dyplomu, lecz moje prace roczne były czytane przed rzędem studentów. Tak się zdarzyło dwukrotnie, więc były pewnie dobre. W każdym razie poszedłem na te studia filozoficzne po to, żeby rozwiązać swoje własne problemy, które miałem jak każdy człowiek w wieku dojrzewania i w wieku kryzysu filozoficznego, religijnego. I po tych 5 wiedziałem, że wstąpienie do jakiejkolwiek sekty filozoficznej czy religijnej nie rozwiąże tych moich problemów. Mogą je rozwiązać tylko klasyczne studia filozoficzne, które trwają. No i tak się stało. Tak się stało. To znaczy, zatrzymałem się na progu, kiedy zobaczyłem, że są tajemnice, są problemy, z którymi człowiek musi żyć przez całe życie i na które musi się zgodzić. I potem swoboda daje możliwość przekazywania własnych refleksji innym, poddawania ich, inaczej mówiąc, pod krytykę opinii publicznej, która ten głos opinii publicznej jest rzeczą niesłychanie istotną, niesłychanie ważną. No cóż z tego, że człowiek będzie sobie, prawda, do szuflady coś tam napisze, jeżeli tego nie opublikuje, jeżeli inni tego nie przeczytają i nie powiedzą mu, co o tym myślą, no to nic z tego nie ma. A jeżeli zdobyło się ten nawyk refleksji, nawyk myślenia, nawyk zastanawiania się nad każdą rzeczą, podchodzenia podejrzliwego do każdej sprawy, do każdego tematu, to, no to potem jednak motus animi infinitus, jak mówił Cyceron, umysł pracuje stale, sekretuje, wytwarza te refleksje. No i trzeba się z nimi podzielić. I dla mnie, no dzisiaj już nie mogę robić komentarzy codziennie, nie mam na to sił, ale raz na tydzień to jest rzecz bardzo, właśnie bardzo dla mnie ważna.
To i ostatnie pytanie, już obiecuję. To co w życiu jest najważniejsze?
Ha! Życie.
Taka umiejętność życia.
Tak, proszę pani, to się zdobywa, myślę, latami i bardzo dużym wysiłkiem. No i nie można się przed tym wysiłkiem cofnąć, bo wtedy się płaci kolosalną cenę, to znaczy płaci się cenę reszty życia. I jak widzę dzisiaj młodych ludzi, którzy zupełnie marnują swoją szansę, to jest mi ich ogromnie żal. No niestety na to nie ma sposobu. To jest powiedzenie, każdy jest kowalem własnego losu, albo jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No niestety to jest ta mądrość ludowa, z którą trzeba się zgodzić.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze, za
Ja bardzo wizytę. Dziękuję. No wyciągnęła mnie pani na bardzo intymne zwierzenia, ale to tak jest właśnie z radiem. Zaczyna się niewinnie, a potem już leci.
Życzę państwu wspaniałego wieczoru i bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Witr był gościem tej jednej historii. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
I czekamy na, może znajdzie się jakiś mecenat do wydania Kronik Paryskich, na które czekają słuchacze i my czekamy.
Zobaczymy. Wszystkiego dobrego. Będziemy czekali. Dziękuję państwu, do usłyszenia.
Ja nazywam się Katarzyna Adamiak i wracam za tydzień, do usłyszenia.